wierzenia chrześcijańskiego zależy od założenia konkretnego biblijnego fundamentu. Krok po kroku Derek Prince prowadzi cię przez ten kluczowy proces w dziesięcioczęściowej serii pod tytułem Zakładanie Fundamentu. Zakładanie fundamentu, część 10. Sąd ostateczny. To jest ostatnia sesja w serii 10 wykładów zatytułowanych Zakładanie fundamentu. W ostatnich kilku sesjach mówiliśmy o 6 wielkich fundamentalnych doktrynach wiary chrześcijańskiej. Aż do teraz mówiliśmy o pierwszych 5. Zobaczmy, ilu z nas pamięta je we właściwym porządku. Pierwszych 5 doktryn. Po pierwsze, pokuta z martwych uczynków. Po drugie, wiara w Boga. Po trzecie, doktryna o chrztach. Po czwarte, nakładanie rąk. Po piąte, powstanie z martwych. Pozostaje jedna, która brzmi Sąd Wieczny.
Właśnie.
Powiedziałam Sąd Ostateczny, ponieważ mam też książkę zwaną Sąd Wieczny i myli to, jeżeli bym miał kasetę i wykład w książce pod tym samym tytułem, ale słowo w oryginalnym fragmencie listu do Hebrajczyków brzmi Sąd Wieczny. Pokrótce odwróćmy nasze Biblię w Hebrajczyków 9:27 i spójrzmy na ten werset tam. Jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Są dwie umówione rzeczy i te umówione spotkania każdy z nas musi przejść. Po pierwsze śmierć, a po śmierci sąd. Ludzie mogą każde umówione spotkanie na ziemi ominąć, ale te dwa spotkania musimy na nich być, czy chcemy, czy nie. Musimy o tym pamiętać. To jest bardzo ważne, abyśmy nie zapomnieli, że te dwie rzeczy są przed nami. Śmierć, a potem zmartwychwstanie, a potem sąd. Teraz chcę wyjaśnić pokrótce znaczenie słowa sąd wieczny. Są dwa główne rodzaje sądu, które Bóg wykonuje. Pierwszy to jest w historii, w wykonaniu się wydarzeń historycznych. Drugi jest w wieczności, gdy historia się już wykonała. Teraz w Bożym sądzie historycznym grzechy jednego pokolenia do pewnego stopnia są nawiedzane na następnych pokoleniach. To jest fakt Bożego sądu historycznego, jest to też fakt ludzkiego doświadczenia. Dziecko alkoholików, rodziców, zaczyna, jak mówimy w Ameryce, życie z dwoma atutami przeciwko sobie. To nie jest jego wina, ale jest to działanie sił, które rządzą ludzkim doświadczeniem. To nie oznacza, że jest on bez nadziei, ale jest wiele przeciwko niemu. W drugiej Księdze Mojżeszowej, rozdział 20, werset 4-6, Bóg ogłasza ten typ sądu. Druga Mojżeszowa 20:4-6. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. To jest bałwochwalstwo. A bałwochwalstwo jest tak naprawdę jedynym tym największym grzechem, który człowiek może popełnić. I za ten grzech Bóg mówi, ten grzech spowoduje sąd na następne pokolenia. Gdyż ja, Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. To oznacza, że w wielu przypadkach możemy mieć problemy w naszym życiu, które wywodzą się z zachowania naszych przodków. I czasami w rozprawianiu się z naszymi problemami, stawianiu im czoła, musimy wziąć pod uwagę grzechy naszych przodków. W ostatnim roku byłem w Singapurze, mówiłem do tłumu 3000 Chińczyków i gdy spojrzałem na nich, Duch Święty pokazał mi, że ani jednego tam nie było, kto byłby oddzielony 3 pokolenia od ludzi, którzy czcili bożki. To był znaczący czynnik w ich sytuacji, który musi być wzięty pod uwagę w pracy z nimi i pomaganiu im. To jest też rzecz, którą Ruth i ja znajdujemy w różnych częściach świata. Ale Bóg mówi dalej, okazuje łaskę tysiącom pokoleń tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Więc to jest fakt o Bożym sądzie, że w historii następne pokolenia do pewnego stopnia są pod sądem za grzechy poprzednich pokoleń. To nie jest prawda. Spójrzmy na Księgę Jeremiasza 32 na chwilę. Bardzo jasno o tym mówi jeden werset. Jeremiasz 32, werset 18. Jeremiasz mówi do Pana i mówi: wyświadczasz łaskę lub wierność tysiącom, lecz za winę ojców odpłacasz na łono ich synów, którzy po nich przychodzą. To jest ta sama zasada. To także działa w drugą stronę. Musimy o tym wiedzieć. Musimy zobaczyć Psalm 103 i werset 17-18. Ale miłosierdzie Pańskie od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a Jego sprawiedliwość dla dzieci ich dzieci. Sprawiedliwi rodzice mają prawo biblijne, aby przyjmować Jego sprawiedliwość dla dzieci po sobie, dla tych, którzy przestrzegają Jego przymierza i Jego przykazań, aby według nich chodzić. To jest wprowadzenie do naszego tematu, ponieważ nasz temat to nie jest Boży Sąd Historyczny, chociaż to jest ważne. Nasz temat brzmi Boży Wieczny Sąd. I Wieczny Sąd, w tym sądzie każdy jednostkowo odpowie przed Bogiem tylko za swoje życie. To nie jest już dłużej w historii, to jest poza historią i wieczności. I zasada tutaj jest określona bardzo jasno w Księdze Ezechiela, rozdział 18. Ezechiel, rozdział 18. Wersety 1-4. Doszło mnie słowo Pana w tej treści. Dlaczego to używacie między sobą przysłowie o ziemi izraelskiej, mówiąc: ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły? To znaczy, że jedno pokolenie cierpi za grzechy poprzedniego pokolenia. Jaką żyw mówi Wszechmocny Pan: już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. Oto wszystkie dusze są moje. Zarówno dusza ojca, jak i dusza syna są moimi. Ta dusza, która grzeszy, umrze. Teraz mówimy o jednostkach. Jednostka, która grzeszy, nie pokutuje, umrze wiecznie. Będzie płacić karę za swój grzech, nie za grzech kogokolwiek innego. I w tym samym rozdziale, werset 20, Pan znowu to podkreśla. Dusza, która grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. To nie jest sąd historyczny, rozumiecie? To jest wieczny sąd. Jeżeli tych dwóch nie rozróżnimy, możemy czuć, że Bóg zaprzecza samemu sobie, ponieważ w drugiej Mojżeszowej mówi jedną rzecz, a w Ezechielu inną. Ale gdy zobaczymy, że druga Mojżeszowa odnosi się do sądów historycznych, a Ezechiel do sądów wiecznych, to jest to jasne. Ważna rzecz dla nas w tym obecnym studium jest, aby pamiętać, że przyjdzie czas, gdy każdy z nas stanie przed Panem i odpowie jedynie i wyłącznie za to, co każdy z nas zrobił. Nie odpowiemy za naszych rodziców, nie odpowiemy za naszych współmałżonków, odpowiemy każdy z nas za siebie, on czy ona. Teraz odwróćmy naszą Biblię, list do Rzymian, drugi rozdział, i znajdziemy pięć głównych zasad Bożego Sądu. Jednym z głównych tematów drugiego listu, rozdziału listu do Rzymian jest Boży Sąd Wieczny. Spójrzmy na te pięć zasad. Werset drugi, Paweł mówi: wiemy, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy dopuszczają się takich czynów. Wersja Biblii Tysiąclecia. Więc Boży Sąd oparty jest na faktach. To nie jest teoria, to nie jest domniemanie, nie ma tam insynuacji, jest oparty na konkretnych faktach, prawdzie. Po drugie, w wersecie szóstym jest napisane i cytuję z innego fragmentu Pisma: Bóg odda każdemu według uczynków jego. To jest zasada, która biegnie przez całą Biblię. Będziemy sądzeni zgodnie z tym, co naprawdę zrobiliśmy. To jest podstawa naszego sądu. To jest prawda o chrześcijanach. Trzymaj tutaj swój palec w liście do Rzymian, drugi rozdział, i na chwilę pierwszy list Piotra, rozdział drugi. Przepraszam, rozdział pierwszy, werset 17, to jest napisane do chrześcijan. Jeżeli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Czy kiedyś myśleliście o tym? W świetle tego faktu, że musimy odpowiedzieć przed Bogiem za nasze życie, musimy chodzić bardzo ostrożnie w tym życiu. To nie jest niewolniczy strach, ale to jest święta bojaźń. Widzicie, ja widzę, że to w większości brakuje ludziom Bożym. A jednym z powodów jest, że Boży ludzie nie są uczeni o sądzie wiecznym. Widzicie, jest to jedna z fundamentalnych doktryn, która jest pominięta w większości ku stracie większości chrześcijan. Teraz powracając do listu do Rzymian, pozwólcie, że dodam to stwierdzenie, że nasze uczynki są zapisane w księgach lub dzieła nasze. I mówiłem o tym już, gdy powiedziałem o zmartwychwstaniu. Zasugerowałem, że te księgi to są zwoje, nie takie księgi jak te, ale wyglądają jak taśmy magnetyczne. I jako sugestię, myśl, powiedziałem wam, że taśma wideo jest nagrana z każdego życia, więc nie będzie pytania, czy zrobiliśmy, czy nie zrobiliśmy czegoś, będzie dokładne nagranie. Jest powiedziane o ludziach, którzy toną, że w ostatnim momencie, niektórzy zostali uratowani w ostatnim momencie, całe ich przeszłe życie przechodzi w kilka sekund przed ich oczami. Ja mogę w to uwierzyć. Ja wierzę, że Bóg gdzieś zaksięgował cały zapis wszystkich wydarzeń z życia każdego z nas. I to będzie podstawa dla naszego sądu. Dalej w wersecie 11, drugiego rozdziału listu do Rzymian, Bóg nie ma względu na osobę. Bóg nie szanuje osób. Tak mówi stara wersja King James. I to ujawnia fakt, którego sam wzgląd na osobę nie ujawnia. Nie wiem, ilu z was czytało kiedyś sztuki Szekspira i takie inne rzeczy. To jest trochę dziś przedatowane. Ale gdy czytasz sztukę wydrukowaną, na początku tam są osoby dramatu. Czy widzieliście kiedyś to stwierdzenie? Osoby dramatu. To jest klasyczne użycie słowa osoba, ponieważ w klasycznym dramacie żaden aktor nie pojawiał się na scenie z odkrytą twarzą. Każdy aktor nosił maskę. Były pewne konkretne typy masek, tak jak i różne typy charakteru, które były portretowane, więc każdy aktor był znany nie przez swoją twarz, ale swoją maskę, rozumiesz? Więc gdy jest napisane, że słowo jest osobą i nie ma szacunku dla osób u Boga, to jest bardzo widzialne. Bóg cię nie będzie sądził ze względu na twoją maskę, będzie cię sądził ze względu na to, czym naprawdę jesteś. Możesz włożyć maskę, ale ona zostanie ci zdarta. I Bóg nie jest pod wrażeniem czyjejś rangi. Generał będzie sądzony tak samo jak jego szeregowiec, a admirał tak samo jak marynarz. Sędzia tak samo jak więzień w sądzie, rozumiecie? Bóg nie patrzy na to, czym ludzie są na zewnątrz. To jest sens tego stwierdzenia. Wzgląd na osobę nie wyjaśnia tego w pełni. Nie będzie nikogo ważnego przed sędziowskim krzesłem Chrystusa. Werset 12, to jest też bardzo ważne, bo ilu bez zakonu zgrzeszyło, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. I stąd wydedukowałem tę zasadę, że sąd jest zgodny z wymiarem światła, który mamy. Im więcej mamy światła, tym ostrzejszy będzie nasz sąd. I Jezus wyjaśnił to w Mateuszu 11 rozdział. Werset 20-24, to jest bardzo ważny fragment, na który patrzymy. I to, myślę, szczególnie stosuje się do nas, ludzi, którymi my dziś jesteśmy. Mateusz 11, werset 20 i następny. Jezus zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. I mówi tak, biada Tobie, Chorazynie, biada Tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u Was się stały, dawno by w Bożej Popiele pokutowały. Jeżeli Tyr i Sydon, pogańskie miasta bez poznania Boga, gdyby widziały cuda, które widziały Chorazyn i Betsaida, pokutowałyby. Ale Chorazyn, Betsaida nie pokutowały, więc Jezus kontynuuje i mówi: mówię wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. Dlaczego? Ponieważ Tyr i Sydon miały mniej światła. będą miały mniej ostry sąd, a ty, Kafarneum, czy aż do nieba wywyższony będziesz, aż do piekła zostaniesz strącony. Bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się u ciebie stały, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale mówię wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie, Kafarneum. Więc nasz sąd będzie zgodnie z ilością światła, które otrzymaliśmy. Teraz chcę to podkreślić, ponieważ moje oszacowanie jest takie, mówiąc do większości z nas tutaj, a także do siebie samego, nie było pokolenia w ludzkiej historii, które kiedykolwiek miałoby tyle duchowego światła, ile my dzisiaj mamy. Szczególnie na Zachodzie, a ponad to wszystko w Stanach Zjednoczonych. Mamy mnóstwo różnych Biblii, każdy rodzaj tłumaczenia, każdy rodzaj konkordancji, każdy rodzaj książki nauczającej, o której tylko myślisz. Wszystkie największe prawdy Nowego Testamentu, które były zamknięte dla wielu pokoleń, zostały wyjaśnione w naszym pokoleniu. I bracia i siostry, my będziemy sądzeni według bardzo ostrych standardów. Nasz sąd będzie bardziej ostry niż w jakimkolwiek poprzednim pokoleniu. To jest moje oszacowanie, ponieważ mamy największą miarę światła. Widzicie, jak ważne jest, aby znać te zasady? Widzisz, ile tracisz, jeżeli nie masz tych doktryn fundamentalnych wbudowanych w twoje życie? W porządku, jeszcze jedna zasada Bożego Sądu, Rzymian 2,16. Będzie to w dniu, gdy według Ewangelii mojej sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. W tym dniu sądu nie będzie więcej tajemnic. Boży Sąd wyjaśni ukryte motywy i myśli ludzkich serc. Nie tylko otwarte akty, ale wewnętrzne motywy, które spowodowały te akty. I Bóg wiele uwagi poświęca motywom. On sądzi ludzi nie ze względu na to, co naprawdę zrobili, ale ze względu na motyw, który stoi za tym. W porządku, teraz przejdźmy do sukcesywnych scen sądu. I wierzę, że są cztery, które wymieniłem, jeżeli dobrze pamiętam. Przejdziemy przez nie we właściwym porządku. To jest bardzo ciekawe, że Nowy Testament wiele czasu poświęca dla sądu nad chrześcijanami, więcej niż dla sądu nad niewierzącymi. Rozumiecie dlaczego? Ponieważ niewierzący nie czytają Biblii jakkolwiek, ale ludzie, którzy czytają Biblię, to są ci, którzy muszą wiedzieć. Co więcej, my jesteśmy Bożymi ludźmi i On się o nas troszczy. On chce, żebyśmy byli w pełni poinformowani o tym, co jest przed nami. W porządku. Zasadniczo możemy rozróżnić różne fazy sądu ze względu na sytuacje, w których one mają miejsce. I trzy z czterech są przed konkretnym krzesłem sędziowskim. Po pierwsze, przed sędziowskim krzesłem Chrystusa. Greckie słowo brzmi bema. I to jest używane o Poncjuszu Piłacie, który siedzi na swoim krześle sędziowskim, gdy Jezus się przed nim pojawia. To jest miejsce, gdzie dowódca wojskowy siedzi, aby osądzać swoje zastępy albo podobne sytuacje. Ludzie, którzy będą sądzeni przed sędziowskim krzesłem Chrystusa, przed bemą Chrystusową, to będą tylko chrześcijanie. Ten sąd jest tylko dla chrześcijan. Że chrześcijanie będą sądzeni, musi być chyba podkreślone. Zwróćmy się jeszcze raz do pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, werset 17. Jeżeli wzywacie jako chrześcijanie, jako ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków jego, jest mowa tu o nas, o chrześcijanach, żyjmy w bojaźni przez cały czas pielgrzymowania naszego. To jest wszystko mówione do chrześcijan. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, werset 17, jest powiedziane: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Jeśli zaczyna się od nas najpierw, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej? Gdzie się zaczyna sąd? Od domu Bożego. Kto jest domem Bożym? My. W porządku, my będziemy pierwszymi ludźmi, którzy będą sądzeni. I dalej, spójrzmy na list do Rzymian, 14 rozdział. List do Rzymian, 14 rozdział, 10 werset i następny.
Now this is again addressed to Christians. Why do you judge your brother, your Christian brother? Or why do you show contempt for your brother?
For we to jest jeszcze raz mówione do chrześcijan. Dlaczego osądzasz swego brata, chrześcijanina? Dlaczego pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, przed sądowym krzesłem Chrystusa. Kto to jest my, chrześcijanie? My wszyscy staniemy przed sądowym krzesłem Chrystusa. Wiecie, jednym z największych pokuszeń jest sądzenie innych chrześcijan. Musimy być bardzo, bardzo ostrożni, abyśmy się w to nie angażowali, chyba że są usprawiedliwione przypadki. Czasami musimy sądzić. Gdy wyznaczamy osobę na urząd w Kościele, musimy ją osądzić. Jak tylko najlepiej możemy, czy pasuje na ten urząd, ale generalnie mówiąc, jest niebezpieczne sądzić innych chrześcijan. Ponieważ Jezus powiedział, jakim sądem będziesz sądził innych, takim ty będziesz sam osądzony. Jeżeli chcesz mieć łagodny sąd, bądź łagodny i miłosierny. Musisz dać wtedy miłosierdzie. Powracając do listu do Rzymian, jest napisane, werset 11. Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Bogu. Każdy z nas swoim językiem wyzna to, co wykonaliśmy. Werset 12. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Każdy z nas. Także zwróćmy się do drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, gdzie Paweł używa tego samego języka. 5 rozdział, 10 werset. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Kto to jest my? Chrześcijanie. Aby każdy, zauważ to podkreślenie, odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele. Za co otrzymamy zapłatę? Za uczynki dokonane w ciele. Za to, co dokonał. Czy to było dobre, czy złe? Zauważ, są tylko dwie kategorie. Wszystko, co robimy, jest albo dobre, albo złe. Za chwilę spojrzymy na pewne warunki czynienia tego, co jest dobre, ale nie ma neutralności. Nie ma aktu w naszym życiu, który nie ma wartości. Wszystko, co robimy, ma albo pozytywną, albo negatywną wartość. W porządku. Spójrzmy teraz na 5 głównych cech sądu nad chrześcijanami. Zrozumiemy to, że to jest bardzo ważne, ponieważ to każdego z nas dotyczy, mnie także. Po pierwsze, to będzie indywidualny sąd. Każdy z nas będzie odpowiadał. To nie będzie sąd historyczny, to będzie sąd wieczny. Każda osoba odpowiada bezpośrednio przed Bogiem. Po drugie, to będzie za rzeczy dokonane w ciele. Sposób, jak żyliśmy w naszym obecnym ciele. Po trzecie, jak już zaznaczyłem, są tylko dwie kategorie, dobre albo złe. Widzicie? Jednym z błędów religii jest wprowadzenie pewnego rodzaju neutralności, która nie jest realna. Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest co? Przeciwko mnie. Nie ma żadnego neutralnego człowieka. Kto nie zgromadza, co robi? Rozprasza. Dokładnie. Albo robisz pozytywne rzeczy, albo negatywne. Nie ma nic pomiędzy. Po cztery, to jest bardzo ważne, sąd nad chrześcijanami nie jest dla potępienia. Jeżeli doszliśmy do krzesła sędziowskiego Chrystusa, mamy jedną wspaniałą pewność. Nie będziemy potępieni. Spójrzmy tylko na parę wersetów. To jest ważne. Ewangelia Jana 3:18. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 18. Kto wierzy w Niego, Jezusa, nie będzie potępiony. W porządku? A kto nie wierzy, już jest potępiony. Więc jeżeli wierzymy w Jezusa, nie jesteśmy potępieni. I Jan, rozdział 5, werset 24, to jest piękny werset. Jan 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to jest najpotężniejsze stwierdzenie, które Jezus powiedział. Czasami powiedział zaprawdę, a czasami zaprawdę, zaprawdę. Najważniejsze stwierdzenia zaczynają się od słowa zaprawdę, zaprawdę. Albo verily, verily w starym tłumaczeniu angielskim. Czasami Jezus mówi zaprawdę, a czasami zaprawdę, zaprawdę. Ale najważniejsze stwierdzenia zaczynają się od zaprawdę, zaprawdę. I to jest jedno z nich, to jest ważne. Ten, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Więc Rzymian 8:1 jeszcze raz. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To nie jest sąd, który skończy się dla kogokolwiek z nas potępieniem. Celem tego sądu jest ocena naszej służby, abyśmy byli wynagrodzeni, jeżeli nasza służba zasługuje na nagrodę. I Paweł mówi o sposobie, jak ten sąd będzie przeprowadzony. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, wersety 11 do 15. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. To jest mowa o ludziach, którzy założyli fundament Jezusa. Pamiętajcie, to była pierwsza przemowa w tej serii, jak założyć fundament Jezusa w twoim życiu. Gdy ten fundament jest założony, jesteś bezpieczny. I teraz jest pytanie, co będziesz budował na tym fundamencie? Paweł mówi, werset 12, czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana, słomy? Są tylko dwie kategorie. Drogocenne i bez wartości. Drogocenne zasadniczo mają bardzo małą objętość. Nie masz ogromnych ilości złota, srebra, drogich kamieni. Masz masę drzewa, siana, słomy. Mnóstwo ludzi mają masę różnych rzeczy, ale Paweł mówi, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Będzie zamanifestowane, co to jest. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Rozumiecie, każdy z nas, nasza służba będzie sprawdzona przez ogień. Rezultaty, które stworzyliśmy w naszej służbie, będą przetestowane przez ogień. A jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeżeli nasza praca wytrzyma test ognia, będziemy wynagrodzeni. Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Jak ktoś, kto ucieka z płonącego domu. Dokładnie, uda mu się, ale nic więcej. Cała jego aktywność, cała jego służba będzie spłonie. To jest bardzo penetrująca myśl. Teraz zaoferuję wam trzy sugestie. Wymagania dla pracy, która wytrzyma ogień. Pierwsze, nasz motyw. Jaki jest motyw naszej służby? I wierzę, że pierwszy motyw, który Bóg przyjmuje, jest dla chwały Bożej. I wierzę, że to jest ostateczny motyw, który powinien pobudzać każdego z nas. Pierwszy list do Koryntian 10:23. Tak więc czyjecie, czy pijecie, cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko dla chwały Bożej. Nawet najprostsze, powszechne czyny powinny być dokonane dla chwały Bożej. Jest mnóstwo do powiedzenia, jak mamy jeść dla chwały Bożej. Myślę, że nasze nawyki w jedzeniu zmieniłyby się, gdybyśmy pamiętali, że mamy jeść dla chwały Bożej. Wszystko, co robimy w naszym życiu, powinno mieć jeden pojedynczy motyw, chwałę Bożą. W jednej z moich książek analizuję, co to znaczy jeść dla chwały Bożej. Nie mam czasu, aby to robić teraz, ale to jest bardzo ciekawa myśl. To będzie książka Sąd Wieczny. Drugie wymaganie to jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. Nie czynienie naszej rzeczy albo naszym sposobem, ale czynienie tego, co Bóg każe, abyśmy robili. To się liczy. Spójrzmy na Ewangelię Mateusza, 7 rozdział na chwilę. Mateusz 7 rozdział, werset 21 i następny. Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. Wielu powie mi w tym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Czy to nie jest zastanawiająca myśl? Ja nie wierzę, że ci ludzie kłamią. Ja wierzę, że oni prawdę mówią. Oni wypędzali demony w Jego imieniu. Oni prorokowali w Jego imieniu, ale są nieprzyjęci. Dlaczego? I wtedy wam powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Oni byli nieposłusznymi, zadowalającymi siebie, promującymi siebie jednostkami. Wierzcie mi, gdy wejdziesz do rejonu ponadnaturalnego, bardzo łatwo jest zacząć promować samego siebie i używać mocy, którą Bóg ci dał dla swojego osobistego zadowalenia i chwały. To jest bardzo niebezpieczne. Dalej Jezus kontynuuje w tym samym kontekście. Tak więc, werset 24, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. jaki jest klucz dla pracy, która wytrzyma test? Słuchanie i czynienie Bożego Słowa. Widzicie, przeszliśmy przez pełny cykl, ponieważ w pierwszej przemowie tam zaczęliśmy. To jest bardzo piękne. Ja tego nie planowałem, ale to skompletowało pełny cykl. I dalej, sprawa mocy. Ja wierzę, że jedyna praca, która wytrzyma test ognia, jest to praca, która jest wykonana w ogniu Ducha Świętego. Nie wierzę, że cokolwiek innego jest przyjęte przed Bogiem, z wyjątkiem tego, co dokonano w mocy Ducha Świętego. Mówiłem o tym ostatniej nocy. To nie jest zapisane na tej taśmie. Spójrzmy na list do Rzymian 15 rozdział, werset 18 i następny. To Paweł mówi, Rzymian 15, rozdział, werset 18. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie w słowie lub w uczynku, aby przywieść pogan do posłuszeństwa przez moc znaków, cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Więc Paweł mówi, jedyne rzeczy, które mają stałą wartość w mojej służbie, to są rzeczy, które Chrystus wykonał przeze mnie przez moc Ducha Świętego. Wszystko pozostałe nie jest warte wspominania. To jest bardzo niezłomna myśl. Musimy przeanalizować, jaka moc nas umacnia. Czy ja to czynię w moich możliwościach, albo ja to czynię w sile i mocy Ducha Świętego. Więc to są trzy testy, które ja wierzę, że musimy poddać im swoje życie. Po pierwsze, test naszego motywu. Po drugie, test, czy to czynimy w posłuszeństwie Słowu Bożemu. I ja muszę powiedzieć, że widzę wiele misji, które naprawdę nie są posłuszne Bożemu Słowu. To jest tylko fakt. Ja tego nie mówię jako krytykę, to jest po prostu obiektywny fakt. I po trzecie, czy to czynimy w mocy Ducha Świętego? Teraz mamy pewne wzorce sądu, które są bardzo ciekawe. Po pierwsze, w dwóch przypowieściach. Przypowieściach o talentach, Mateusz 25, i przypowieściach o minach, która to jest greckie lub raczej hebrajskie słowo określające pewną sumę pieniędzy. Teraz ja nie będę czytał tych przypowieści, ponieważ to by za długo trwało, ale przeanalizuję znaczące cechy ich. W każdym przypadku jest to historia człowieka, pana, który odjeżdża, aby odziedziczyć królestwo i powrócić. I na swoją nieobecność on daje pewne sumy pieniędzy swoim sługom, aby nimi obracali w jego imieniu. I sensem każdej z tych historii jest, jak oni obracali tą sumą pieniędzy i jak Bóg ocenił to, co oni dokonali. Teraz talenty są tutaj trzy wymienione. Po pierwsze, jedna osoba otrzymała 5 talentów, to jest ogromna suma pieniędzy. Druga, 2 talenty, a trzecia, 1 talent. I jest tu zapisane, że to rozdzielenie talentów było zgodnie z umiejętnościami każdego. To jest ważna zasada. Bóg daje każdemu z nas tyle talentów, ile możemy efektywnie użyć i nie więcej. Nie narzekajmy ze względu na to, ile talentów mamy, ponieważ Bóg wie, ile możemy użyć. W porządku. Ten, kto miał 5, handlował i uzyskał 5 dalszych. Miał 100% zysku. Nagroda była, dobrze uczyniłeś, dobry, wierny sługo. Byłeś wierny nad małymi rzeczami, ja Cię uczynię rządcą nad wieloma rzeczami. Rozumiecie? Nasza wierność w usłudze w tym życiu będzie determinowała naszą pozycję w służbie wieczności. To będzie w bezpośredniej proporcji do tego, co zrobiliśmy z naszymi talentami w tym życiu. Ten, który miał 2 talenty, zyskał 2 i otrzymał dokładnie tą samą aprobatę. Dobrze dokonany, dobry, wierny sługa. On tylko 2 talenty zyskał, ale jego zysk był proporcjonalnie równy temu, kto miał 5 talentów. 100%. I to mi sugeruje, że Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, co ty zrobisz, ale twoją wiernością. Maksymalna wierność osiągnie maksymalną aprobatę. uzyskałeś dwa, ale ten, kto miał tylko jeden, ten trzeci, bał się, że będzie się musiał z tego rozliczyć, więc odszedł, ukrył to ziemi, a gdy Pan przyszedł i zapytał o rozliczenie, on powiedział, bałem się Ciebie, więc skryłem mój talent w ziemi, oto on jest tutaj, weź go sobie. I Pan dał mu najsilniejsze zgromienie, które jest zapisane w Piśmie. Ty bezbożny, leniwy sługo, bracia i siostry, zauważmy fakt, że lenistwo to jest bezbożność. Kościół bardzo jest przeciwko pijaństwu, dobrze, ale powiem wam, Biblia o wiele ostrzej potępia lenistwo niż pijaństwo. I mnóstwo ludzi, którym nie wolno było wejść do kościoła ze względu na to, że są pijakami, są tolerowani w kościele, chociaż są leniwi. Ale Bóg nie toleruje lenistwa. Więc ten człowiek został potępiony. Zabrano mu talent i Pan powiedział, wrzućcie go w ciemności zewnętrzne. Nie tylko pozbawiony został talentu, został zupełnie odrzucony przez Pana, a jednak był jego sługą, rozumiesz to? To jest niezłomna myśl. Chcę powiedzieć, że ludzie, którzy mają największe zagrożenie, aby wejść pod potępienie lub odrzucenie, powiedziałbym, to są ci, którzy mają najmniej talentów. W porządku? Osoba, która ma mnóstwo talentów, przypuszczalnie coś z nim zrobi. Ale osoba, która powie, ja mam tylko jeden talent, ja nie mam dużo, co ja mogę z tym zrobić? Ja to zakopię. To jest ta osoba, która jest w niebezpieczeństwie. To jest prawda psychologicznie. Widzicie, Jezus powiedział, nie mogłeś za dużo zrobić z jednym talentem, ale mogłeś go włożyć do banku. A ja gdybym wrócił, odzyskałbym moje pieniądze z zyskiem. Co to znaczy włożyć do banku? Zasugeruję, że jest to inwestowanie swego talentu w inną służbę. Nie masz swojej własnej służby, ale możesz zainwestować w inną służbę, która tworzy rezultaty, a ten zysk będzie skredytowany na twoje konto, rozumiesz? Ale nie siedź w domu i nie mów, nie mogę nic dla Boga zrobić, ponieważ będziesz nazwany leniwym i bezbożnym sługą. Teraz przyjrzyjmy się przypowieści o minach lub funtach. W tym przypadku mamy dwóch sług i każdy otrzymał jedną minę lub jeden funt. Nazwijmy to funtami od tej chwili. Więc tutaj każdy otrzymał tą samą liczbę i ilość pieniędzy. Ale mamy zapis tylko o trzech sługach. Pierwszy handlował i uzyskał 10 funtów więcej. On otrzymał największą aprobatę. Dobry, wierny sługo, byłeś wierny nad małymi rzeczami, ja Cię uczynię rządcą nad wielkimi rzeczami. Rządź nad 10 miastami. Innymi słowy, w Królestwie Bożym gdzieś będziesz rządził nad 10 miastami. Jeszcze raz, zasada jest, to co tu osiągamy w tym życiu, w tym czasie, zdeterminuje naszą pozycję autorytetu i odpowiedzialności przez wieczność. Widzicie, jak ogromnie ważne jest, abyśmy nie marnowali czasu. Inny przyszedł i uzyskał 5 funtów. On nie uzyskał dokładnie tej samej aprobaty, ale Pan powiedział, będziesz nad 5 miastami. Więc miara jego owocności i wierności determinuje jego status wieczności. Czy rozumiecie? Czy to nie jest ważne, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że to, co robimy teraz, determinuje naszą wieczność, przeznaczenie? Trzeci zrobił to samo, to co ten, który miał tylko jeden talent. Schował go. Przyszedł i powiedział, oto on, bałem się ciebie. Powiem wam, strach jest bardzo marną motywacją. Każdy z tych słów, który się bał, został odrzucony. Miał fałszywy obraz Pana. Wielu chrześcijan jest takich. Pan jest bardzo ciężkim dawcą zadań dla nich. Lepiej będę bezpieczny, schowam mój talent. Tak jak ten człowiek, który schował ten talent, ten, który schował tą minę, ten funt, także został zupełnie odrzucony. I Pan powiedział, weźcie mu tego funta, i dajcie temu, kto ma 10. I to jest tak typowe wśród ludzi z Bliskiego Wschodu. Oni protestują. On już ma 10. Po co mu jeszcze jeden więcej? A Jezus mówi, ponieważ każdy, kto ma, jemu będzie dane. A ten, kto nie ma, nawet to, co ma, zostanie mu zabrane. Jak prawdziwe to jest. To wszystko jest tak prawdziwe. Żyję dosyć długo, aby wiedzieć prawdę tego. Ludzie, którzy używają to, co mają, dostają więcej. W 1970 roku Bóg dał mi dar. Duchowy dar, dar wiary. Niektórzy widzieli, jak on działa. To jest wiara w modlitwie o ludzi, którzy są sparaliżowani, mają problemy z kręgosłupem. Chodzę, mierzę ludziom nogi, krótka rośnie i tak dalej. I mówię to bez strachu, ponieważ to się stało w tysiącach przypadków w różnych krajach. Ale to jest trochę niekonwencjonalne. Niektórzy moi drodzy przyjaciele, gdy zacząłem to robić, powiedzieli: słuchaj, ustaliłeś sobie reputację nauczyciela biblijnego, nie psuj tego, mierząc ludziom nogi. I pomyślałem, dobrze, może chyba to, co oni robią, jest prawdziwe. Czekałem na Boga, szukałem Go i wierzę, że On mi dał tą odpowiedź. Powiedział, dałem Ci dar. Pierwszy raz wtedy zdałem sobie sprawę, że to był dar, widzicie. To był dar wiary. Dałem Ci dar. Są dwie rzeczy, które możesz z tym zrobić. Możesz go użyć i dostać więcej, albo możesz nie użyć tego i stracić. Ja powiedziałem, ja postanawiam teraz, ja to użyję i dostanę więcej. To było około 15 lat temu i dla chwały Bożej, muszę powiedzieć, on był wierny. Od momentu, gdy zacząłem tego używać, dostaję więcej, więcej i więcej. I wiem, że jeszcze więcej otrzymam. Ale jest to zasada Bożego Słowa. Cokolwiek Bóg Ci daje, możesz to użyć i dostać więcej, albo nie użyć i stracić. I Bóg da to komuś, kto wie, co z tym zrobić, widzisz. Bóg jest bardzo dobrym szafarzem środków. On nie marnuje ich. W porządku. Teraz sumujmy trzy zasady, które pojawiają się w tych przypowieściach. Po pierwsze, nie używać, to stracić. Myślę, że powinniśmy to razem powiedzieć. Nie używać, to stracić. Powiedzcie to jeszcze raz. Nie używać, to stracić. To jest prawda w kościołach. Widzicie też. Macie nowego nawróconego z entuzjazmem, mnóstwem talentu i gorliwości i zostawiacie go siedzącego w ławce kościelnej. Wiecie, co się stanie? Stracicie go. Musicie go użyć. Musisz go zaangażować. Inaczej osoba z tyloma celami, talentami pójdzie gdzieś indziej albo nawet odpadnie z kościoła. Po drugie, nieczynienie dobra, gdy możesz, jest grzechem. Jakub 4,17. Tak więc każdy, kto wie, jak czynić dobrze, a nie czyni, dla niego jest to grzechem. Tak? Widzicie, jesteśmy tak pełni myślenia o grzechach dobrowolnego przekroczenia przykazań, że zapominamy o grzechach zaniedbania. Są tak samo ważne. Teraz tracę czas już, ale ze względu może na to, kim jestem, mój umysł powraca do studentów w Afryce. Ja im opowiadałem taką historię. Jest nauczyciel, oni byli bardzo dumni, że uczyli się, aby być nauczycielami. Ma taki piękny garnitur, wychodzi na spacer, ma tam swoją laskę też, idzie przez most i widzi małą dziewczynkę w wodzie, która już prawie utonęła. Ale on nie chce swojego ubrania zabrudzić, więc po prostu odchodzi i zostawia dziewczynkę, aby utonęła. I potem powiedziałem, jest biedny człowiek, który nie ma jedzenia dla swojej rodziny, więc idzie i kradnie trochę chleba. Spytałem, który z nich był bardziej winny. Więc oni odpowiedzieli, ten nauczyciel, który nie uratował tonącej dziewczynki. Spytałem, zgadzam się z wami, ale powiedzcie, co on zrobił? Co on zrobił? Jaka jest odpowiedź? Nic. Dokładnie. Widzicie, ja spowodowałem, że oni sami to powiedzieli. Czynienie nic może być najgorszą rzeczą, jaką zrobisz. Teraz jeżeli spojrzysz na trzy osoby zapisane, grupy osób, zapisane w Mateuszu 25, mądre i głupie panny, słudzy, którzy otrzymali talenty i narody pogańskie, które są sądzone pod koniec tego wieku i w każdym z tych przypadków były pewne osoby zupełnie odrzucone z obecności Pana. Pewnego dnia siadłem i spytałem siebie, co one mają wspólnego, te wszystkie grupy osób? Głupie panny, które nie wzięły oliwy, sługa, który nic nie zrobił ze swoim talentem i narody, które nie pomogły braciom Jezusa. Co było wspólnego dla nich wszystkich? Co oni wszyscy zrobili? Wiecie, jaka była moja odpowiedź? Bardzo prosta. Nic. I wszyscy byli ostatecznie odrzuceni z obecności Bożej. W porządku. Teraz. Następna scena sądu. Podczas wielkiego ucisku Izrael będzie sądzony. To jest poza spektrum naszego nauczania, ale pozwólcie, że wam podam stwierdzenie, które może wiele wyjaśnić o Bożym błogosławieństwie i sądzie. Możesz nie wiedzieć za dużo o Żydach, ale oni są specjalną kategorią sami sobie. To jest zasada. Bóg błogosławi bezpośrednio Żydów, a błogosławi pogan przez Żydów. Wszystkie błogosławieństwa, które my, nie Żydzi, otrzymaliśmy w Ewangeliach, wszystko przyszło przez Żydów, bez wyjątków. Wszystko, co mamy, zaczęło się od Żydów. Jezus powiedział, zbawienie jest od Żydów. Oni nam dali patriarchów, proroków, apostołów, Biblię i Zbawiciela. Teraz, ale sąd jest w drugą stronę. Bóg sądzi pogan bezpośrednio, a Żydów sądzi przez pogan. Więc, gdy przyjdzie czas dla sądu na Żydów, a to jest bardzo już blisko, oni będą sądzeni przez pogan. Ale Bóg będzie sądził pogan tak, jak i sądzi Żydów. Ja dam wam te wersety. One się oba stosują do tego zgromadzenia Żydów w czasach ostatecznych. Jeremiasz 30, werset 3-7, Ezechiel 20, werset 32-38. Nie mamy czasu, aby w tej chwili się koncentrować nad tym, to jest poza naszym studium, ale pod koniec tego sądu każdy buntowniczy Żyd będzie wygnany z Izraela. Bóg mówi, ja wygnam buntowników pomiędzy was i wprowadzę was w nowe przymierze ze sobą. Więc w przypadku, gdybyś myślał, że Bóg nie jest fair i nie rozprawia się z Żydami, on to czyni. Teraz dochodzimy do następnego sądu. To jest przed milenialnym, tysiącletnim tronem Chrystusa. I to jest sąd dla wszystkich pogańskich narodów. Mateusz, rozdział 25, werset 31-46, to jest opis. Czytajmy te pierwsze słowa. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale, to jest po Jego powrocie, i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. To jest tron Jego ziemskiego królestwa i wszystkie pogańskie narody będą zgromadzone przed Nim. Odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Do narodów owiec powie, pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I sensem sądu nad tymi narodami w tym momencie jest, kto wejdzie do królestwa tysiącletniego, a kto będzie z niego wyłączony. Natomiast do kozłów powie, odejdźcie precz ode mnie w ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów. Straszny sąd. I potem, gdy analizujesz podstawę sądu, jest to bardzo proste. Sposób, w jaki traktowali oni braci Jezusa. Jezus mówi w końcu, nie wiedzieliście o tym, ale zawsze, gdy pomagaliście jednemu z moich braci, zapewnialiście sobie miejsce w tysiącletnim królestwie. Ale zawsze, gdy zawiedliście w pomocy moim braciom, straciliście swoje miejsce w tysiącletnim królestwie. I to jest bardzo znaczące, ponieważ numer jeden temat polityczny dzisiaj w świecie to jest Izrael. I już narody ustawiają się. I my musimy powiedzieć narodom, że będą sądzone. Według sposobu, w jaki odnieśli się do Żydów. To jest straszna odpowiedzialność. Bóg dał mi to zadanie pomiędzy różnymi innymi ludźmi. Nie jestem w tym jedyny. Byłem w co najmniej 20 narodach świata i powiedziałem im, Bóg zgromadza Izrael, a ty lepiej myśl dobrze, czy jesteś przeciwko, czy za tym, co Bóg robi, ponieważ według tego będziesz sądzony. W porządku? Idźmy dalej. Ostatni sąd. Przed wielkim białym tronem, pod koniec milenium, to jest po upływie tysiąca lat, i wszyscy pozostali umarli będą sądzeni. Objawienie Jana, rozdział 20. Objawienie Jana, 20 rozdział, wersety 12-13. Widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem. Więc chciałbym przeczytać pierwszy werset, ponieważ on pokazuje tę scenę. Widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i nie było dla nich już miejsca. Dla mnie to jest bardzo zastanawiające, ponieważ w tym sądzie będą tylko ludzie przed Bogiem. Nie będzie pochodzenia, nie będzie żadnych miejsc, gdzie oni żyli, żadnego zamieszania. I wszyscy będą sądzeni przez tą wielką, chwalebną figurę, osobę na tym wielkim, białym tronie. I dalej jest napisane od wersetu 12, księgi zostały otwarte. To są księgi, gdzie życie każdego z nas jest dokładnie zapisane. Ja to nazywam moimi taśmami wideo, rozumiecie? I została otwarta jeszcze jedna księga, księga żywota. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. To biegnie przez całą Biblię. Ta sprawa. Wydało morze umarłych, którzy w nich się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Werset 15. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jedyny paszport do miłosierdzia to jest być zapisany w księdze życia. Teraz, przez milenium, ludzie będą żyli długo i będą bardzo zdrowi, ale umrą. Więc będą ci, którzy w ciągu milenium umarli jako sprawiedliwi. Oni będą w księdze życia i przy zmartwychwstaniu oni będą wpuszczeni do Bożej obecności. Także będą inni ludzie, którzy nie są chrześcijanami, ale którzy wypełnili wymaganie, aby być w księdze życia. To jest skomplikowane pytanie. Mam tylko około 2 minut, nie mam możliwości, aby na długo w to wejść, ale jest ważne, aby to widzieć. List do Rzymian, 2 rozdział na chwilę. Otwórzmy. List do Rzymian, 2 rozdział. Wersety 6-10. Bóg odda każdemu według uczynków jego. Życie wieczne tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności. Jaki jest warunek dla życia wiecznego? Cierpliwe dążenie do chwały, czci i nieśmiertelności i trwanie w dobrym uczynku. I to słowo trwanie jest towarzyszone z wiarą, ponieważ nie można Boga zadowolić bez wiary. Ale tych, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najpierw Żyda, a potem Greka. Pamiętajcie, to najpierw przychodzi na Żydów, ale potem dalej na pogan. To jest niezłomna myśl, jeżeli chodzi o zagłady Żydów. Dla mnie jest to ostrzeżenie, że pewnego czasu poganie będą mieli swoją zagładę, ponieważ to najpierw spada na Żydów, a potem na inne narody po nich. Tak, w porządku. Więc nie możemy determinować, kto wejdzie do nieba, tak? Gdy byłem młodym kaznodzieją, myślałem, że to jest moja robota, aby decydować, kto wejdzie do nieba. Im więcej o tym myślałem, tym mniejsza liczba ludzi mi została. W końcu zostało mi 15,5 osoby i miałem nadzieję, że ja też tam byłem. A potem doszedłem do wniosku, że to nie moja robota. Ja nie muszę tej decyzji podejmować, to jest Boża decyzja. Pozwólcie, że Wam pokażę Mateusza 12, rozdział, werset 41 i 42. Będą ludzie, którzy nie są chrześcijanami, ale którzy powstaną na tym sądzie i będą przyjęci przez Boga. Jezus powiedział do ludzi swoich dni, Mateusz 12, 41-42, mężowie z Niniwy staną na tym sądzie wraz z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. Widzicie, oni powstaną na ostatnim sądzie nawet z niewierzącymi i potępią ich, ponieważ oni pokutowali po zwiastowaniu Jonasza. Królowa z południa, królowa Saby, stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je. Bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Więc mamy przykład dwóch osób lub grup osób, które będą przyjęte przy sądzie ostatecznym. Jeden to są ludzie z Niniwy, inna to jest królowa Saby. My nie znamy wszystkich odpowiedzi. Paweł mówi w Rzymianach 11:23 o głębia mądrości poznania Boga. Jak niezbadane są Jego sądy i Jego drogi powyżej naszych. Nie próbuj wszystkich sądów Bożych prześledzić, ponieważ ich nie można sprawdzić. Ale pamiętaj, że będziesz odpowiedzialny za swoje życie przed Bogiem. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, to jest mój końcowy werset. Przeczytam wam to i pozostawię, abyście pomyśleli nad tym. Pierwszy Koryntian 11, werset 32 i 33. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Rozumiecie, to jest nasz przywilej, aby siebie sami osądzić. Ale gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, biczowani przez Niego, to znaczy, że On nas wychowuje. Czy rozumiesz, że czasami zdarzają się w naszym życiu rzeczy, które są Bożą chłostą? My rzeczy sami na siebie sprowadzamy przez nasze zachowanie. Bóg nas karze. Dlaczego? Abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Czy rozumiecie? Więc naszą odpowiedzialnością jest sądzić siebie według zasad, które Bóg objawił w swoim słowie. Wtedy Bóg nie będzie musiał nas osądzać. Jest to koniec wykładu brata Derka Pinsa pod tytułem Sąd Wieczny, ostatniego wykładu 10 z serii Zakładanie Fundamentu.